Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie, czwarty odcinek mikrocyklu sezonu poświęconego mojej i naszego gościa książce, rozmowie naszej poświęcone chrześcijaństwu, amoralnej religii, link do książki. W opisie tego odcinka znajdziecie. Mamy dzisiaj rozmawiać o odkupieniu. Rozmawialiśmy już o kobietach, rozmawialiśmy już o posłuszeństwie. Rozmawialiśmy również też na samym początku o wykluczającym języku Jezusa. Dziś o odkupieniu. Myślę, że warto zacząć ten temat w ogóle od apoteozy cierpienia, które spotykamy w religii. No, zwłaszcza katolickiej jednak, gdzie Bóg doświadcza ludzi cierpieniem, oczekując, że będą je znosić jako znak wybrania miłości. I w imię tej zasady ludzie są gotowi do heroicznych poświęceń. Żony trwają w przemocowych związkach, rodzą dzieci, które są skazane na pewne utrudnione życie z uwagi na takie upośledzenie nie dające się uleczyć. Mamy też jakąś taką podległość, wykorzystanie seksualne, których dopuszczają się przełożeni kościelni i oczekiwanie jest takie, żeby jak ten baranek prowadzony na rzeź znosić w pokorze to cierpienie. Jezus w swoim nauczaniu w kazaniu na górze mówi, że błogosławieni, którzy to znoszą. Ja wiem, że ty to widzisz w tym kontekście takim programu politycznego, że lepiej się nie chwytać za broń przeciwko Rzymianom, bo to spowoduje jeszcze większą kaźń. Ale trzymałbym się tej polityki, bo wydaje się, że właśnie znoszenie tego cierpienia, to cierpiętnictwo, ten taki doloryzm jakiś, no też jest pewną strategią Kościoła, podobnie jak posłuszeństwo, afirmacja w ogóle cierpienia, znoszenie cierpienia.
To jest pewien problem, z którym chrześcijaństwo przez wiele wieków miało kłopot i nie zawsze ten doloryzm tak był mocno akcentowany. Bo zwróćmy uwagę, religie, i to myślę, że nie tylko chrześcijaństwo, są próbą odpowiedzi na nasze cierpienie, są próbą zrozumienia cierpienia, nadania mu sensu i właściwie są próbą pokazania, że to cierpienie nie musi być ostateczne, że może jest jakiś zbawca, który od tego cierpienia nas uwolni. Tymczasem w doktrynie chrześcijańskiej, w teologii chrześcijańskiej, w dziejach chrześcijaństwa doszło właśnie do tego, co ty mówisz, do apoteozy cierpienia. Cierpienie już nie stało się tym, od czego Bóg ma nas zwolnić, tylko przez co Bóg nas odkupia. Czyli cierpienie nie było ze zła, z którego miał nas Bóg wyzwolić, czy od którego byśmy oczekiwali, że nas wyzwoli, stało się narzędziem, przez które nas rzekomo zbawia i które my musimy znieść, żeby uzyskać ze strony Boga akceptację. I teraz usensownienie cierpienia staje się poprzez akceptację cierpienia i poprzez właściwie potęgowanie tego cierpienia. Właśnie są błogosławionymi ci, którzy mają szansę cierpieć, bo Bóg tych doświadcza szczególnie, którzy są przez Niego szczególnie umiłowani. Cała historia zbawcza chrześcijaństwa to pokazuje. Przecież w sztuce chrześcijańskiej ta Mater Dolorosa, cierpiąca Maryja ze zwłokami Jezusa na rękach, w literaturze również staropolskiej jest obecna. Ale to nie jest tak, że te teksty czy te obrazy pokazują współczucie Maryi. Pokazują ją jako wzór. Zobaczcie, tak powinniście umieć cierpieć, jak cierpiała Maryja.
Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że gdyby Kościół chciał być konsekwentny, no to tak naprawdę ci wszyscy biskupi najbardziej możni powinni szukać, szukać tego cierpienia. Tymczasem oni się posługują tymi maluczkimi, tymi siostrami zakonnymi, które wypuszczają tych chorych na AIDS, tych ludzi, którzy rozdają jakąś zupę tym ubogim. Oni sami opływają w luksusy. To jest pierwszy taki paradoks, który widzę. A w drugim paradoks, który widzę, to widzę pewną nonsensowność w figurze Jana Pawła II, tak mi przyszło to na myśl, no bo człowiek, który nie nadawał się kompletnie do sprawowania urzędu na stolicy Piotrowej, który był schorowany, nie potrafił kierować swoim kościołem, za którego plecami koterie homoseksualne związane z Bankiem Watykańskim walczyły, jak te buldogi pod tym dywanem, i cynicznie wykorzystywał tą jego niemożność wzięcia w sprawy swojej ręce kardynał Dziwisz, zwany z tego, że mówiono o nim papież chce, bo on oczywiście mówił, co papież chce, no to jaki mieliśmy ten kościół? Z jednej strony afirmacja, że Boże, jaki ten Wojtyła wspaniały, ledwo co żyje, ledwo co stoi, ale jeszcze jest i trwa, ale z punktu widzenia praktycznego nie ma to kompletnie sensu. Znowu mamy z jakąś piękną poetyką po prostu do czynienia, która nam opowiada o jakimś świecie, jaki ten świat jest piękny dla ludzi cierpiących, ale jest kompletnym nonsensem moim zdaniem.
Ja się zgadzam w tej warstwie opisowej, którą przedstawiasz, ale z punktu widzenia biskupów, zakonników, zakonnic, to oni cierpią być może najbardziej. Wyrzekają się rodziny, wyrzekają się życia seksualnego, wyrzekają się własności prywatnej, czyli, i jeszcze składają ślub posłuszeństwa, czyli wyrzekają się de facto wolności, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Czy możesz sobie bardziej zniewolone życie wyobrazić i bardziej cierpiące, pomijam oczywiście cierpienie fizyczne, śmierć dziecka, żony, męża, jasne, tortury, ale jeśli popatrzymy na nasze normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, to jesteś pozbawiony możliwości podróżowania, bo musisz uzyskać zgodę przełożonego, żeby ci dał zgodę na wyjazd.
Na pogrzeb matki.
Na pogrzeb matki możesz pojechać tylko zgodę. Właśnie, jeśli cię tylko przełożony
nie
się na to
nie masz swoich pieniędzy, jak idziesz na miasto 2 złote, musisz dostać, żeby z toalety skorzystać.
No właśnie, czyli cierpisz. Czyli w gruncie rzeczy w samych strukturach kościoła, wewnętrznych, instytucjonalnych, hierarchicznego kościoła jest wpisany pewien element, no, cierpienia to może za mocne słowo, ale rezygnacji z wielu dóbr życiowych, które mnisi często przedstawiają właśnie jako swoje poświęcenie życia dla innych. Czyli oni uważają, że idą drogą cierpienia, tak jak Jezus rezygnował z wielu rzeczy, tak jak on się wyrzekał. I teraz to samo było z Janem Pawłem II. No, ja go pamiętam jeszcze z racji wieku. Jestem sporo starszy od ciebie, więc pamiętam go jako silnego, młodego mężczyznę, tak? Raptem 58-letniego człowieka, który miał tężyznę fizyczną, uprawiał sporty i właściwie tam nie było widać cienia cierpienia, cienia jakiejś fizycznej niesamodzielności. Ale odkąd zaczął niedomagać, zaczęto mówić, że on pisze kolejną encyklikę, czy kolejną Ewangelię. Ewangelię cierpienia właśnie. I że on staje się świadkiem Chrystusa bardziej przez to, że pokazuje się jako cierpiący, zniedołężniały, słaby, niż jako ten silny mężczyzna, który potrafił czasami prorockim tonem gromić grzechy świata. Tak? Ten, który mówi, pomóżcie mi, w Lourdes chyba, jeśli dobrze pamiętam, odszedł od kartki i w pewnym momencie wezwał pomocy, bo już nie był w stanie chyba bólu znieść, budzi naszą teraz sympatię. To jest człowiek, który pomimo cierpienia potrafi na tej służbie wytrwać. Czyli zauważ, znowu cierpienie jest religijnie usankcjonowane, Jirku, nawet w taki sposób.
Zgadzam się z tobą, tylko że z drugiej strony ten człowiek no nie był jakimś tam przełożonym w tym Lourdes, tylko kierował kościołem targanym skandalami pedofilskimi, skandalami związanymi z Bankiem Watykańskim, i ten kościół nie miał przywódcy, dlatego że on, jak powiedział kardynał Dziwisz, był na krzyżu, bo Benedykt z krzyża zszedł i miał mu najzwyczajniej za złe to, że on odszedł po prostu w poczuciu odpowiedzialności za ten kościół. Nie chcę uciekać od tematu, ale to też pokazuje pewną przewrotność właśnie tego myślenia na temat tego cierpienia. Dotykamy w tym odcinku chyba największej tajemnicy, używam tego słowa takiego bardzo kościelnego, paradoksu, to jest świecka audycja i używajmy takich słów, związanego z chrześcijaństwem, no to jest odkupienie. W imię czego, jaki to ma sens? Bóg tworzy świat, w którym są ludzie, w którym jest tyle pokus. Oczywiście oni muszą przestrzegać pewnego sposobu postępowania. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że mają być wykastrowani właśnie z tych przyjemności. Ale jest mu tego jeszcze mało. On zsyła swojego syna na tą ziemię i chce, żeby ci ludzie go nie przyjęli, żeby go zamordowali, pomimo tego, że Jezus nie chce przyjąć tej ofiary i waha się i wadzi z Bogiem w ogrójcu, on ma zginąć po to, żeby, ja upraszczam, żeby nam się żyło lepiej, ale to też jeszcze nie wystarcza, bo my cały czas mamy żyć w poczuciu grzechu, nieczystości i cały czas się spowiadać. I chociaż Jezus umarł już za nasze grzechy na krzyżu, my się cały czas do końca naszych dni mamy spowiadać.
Tak, i moim zdaniem to dotknąłeś tutaj samego serca tej amoralności chrześcijaństwa. Ja uważam, że ten źródłowy, założycielski mit chrześcijaństwa, jakim jest krzyż Jezusa, jest potem podstawą wszystkich dalszych działań Kościoła i przemocy, i akceptacji cierpienia, i domagania się cierpienia od ludzi, właśnie dlatego, że Bóg dla nas cierpiał i dla nas umarł. Ale trzeba sobie zadać źródłowe pytanie, dlaczego musiał Syn Boży umierać? Czy nie można było, to w dziejach chrześcijaństwa było nieustannie obecne pytanie, świata zbawić inaczej? Otóż nie chcę teraz tutaj zanudzać słuchaczy i słuchaczek teoriami, jak próbowano wyjaśniać potrzebę śmierci Jezusa, ale jedną z odpowiedzi było, do tego się Jan Paweł II przywołany przez ciebie często odwoływał, było powiedzenie, że mamy tutaj do czynienia z nowym przymierzem. Bóg, który tyle razy był zdradzany w swojej wierności i służbie narodowi wybranemu, wreszcie posłał swojego Syna, nie oszczędził swojego Syna, tak umiłował świat, że Syna swego posłał, a ludzie i tak go jeszcze zamordowali, też go złożyli na krzyżu. Bóg oczywiście to przewidział, wiedział, że tak się stanie, że ta ofiara musi zostać poniesiona, ale w ten sposób Bóg dał niejako nam dowód swojej wierności i pieczętował przymierze z nami krwią swojego Syna. To jest nawiązanie do najbardziej archaicznych idei, które znamy z różnych cywilizacji pierwotnych, gdzie na przykład w sytuacji jakiegoś konfliktu politycznego dawało się syna jako zakładnika, jako gwaranta na przykład przymierza między królami. Tak? Bolesław Chrobry kiedyś chyba na dworze cesarza był też zakładnikiem, który gdyby Mieszko nie dopełnił pewnych zobowiązań, to po prostu by został zamordowany. I tu mamy podobny sposób myślenia. Bóg zawiera przymierze z nami przez śmierć swojego Syna. Swojego Syna nie oszczędził. I to jest moim zdaniem straszliwe myślenie, które pokazuje, że chrześcijaństwo jest dokładnie taką samą religią przemocy i krwi, jak religie pierwotne, w których składano ofiary z ludzi. Tyle, że tu jest ofiara pierworodnego Syna, złożona przez samego Boga, a nie ofiary z ludzi. Tak? W związku z tym taka jest różnica między chrześcijaństwem, a na przykład religią Azteków. Aztekowie składali w ofierze swojemu Bogu młodych ludzi. Jeszcze w sposób bardzo okrutny, bo trzeba było tego Boga napoić krwią.
Tak, i
żeby w ogóle mógł opiekować się przyrodą i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że syn, jednorodzony syn Boga musi ponieść ofiarę, żeby nastąpił pokój, pojednanie między Bogiem a człowiekiem. I moim zdaniem to jest straszne. Inna próba wyjaśnienia to jest taka, że trzeba Bogu było zadośćuczynić za grzech. No ale zadośćuczynić za grzech, składając w ofierze to, co najcenniejsze. A Boga godny jest tylko ktoś, kto jest mu równy, czyli ktoś, kto był bez grzechu. No to jako prawnik wiesz, że ktoś skazany na śmierć, czy w naszym systemie prawnym na przykład na dożywotnie więzienie, gdybyśmy taką sytuację mieli do czynienia, czy sąd zgodziłby się, żeby za niego ktoś inny karę odbył?
No nie, to znaczy,
to jest coś zupełnie, co łamie wszelkie nasze pojęcia moralne. Tak. Ale tak teologia próbuje krzyż Jezusa wyjaśnić. To jest coś zupełnie zatrważającego.
To jest okrutne, no bo to ma być kara. Kara, tak mi uczono na studiach prawniczych, spełnia co najmniej dwie funkcje. Z jednej strony ma ukarany, no ponieść karę, tak? Czegoś się nauczyć. Jezus nie jest winny, więc czego on ma się nauczyć?
I uwalnia od kary grzeszników.
No tak, powtórę, spełnia jakąś funkcję społeczną związaną z odstraszaniem od przestępców, żeby nie dopuścili się jakiejś kary. Tutaj funkcja ta nie jest realizowana. I dochodzi do tego jeszcze taka trzecia rzecz, że mamy podstawienie w miejsce osoby potencjalnie winnych, tak, których usobiają grzesznicy, tak, osoby zupełnie niewinne. I z tego co pamiętam, to w polskim prawie nawet tak jest, że no nie może ponosić kary i nie może się wykupić z kary ktoś, kto podlega osądowi, kto podstawi inną osobę, to znaczy, że ja za ciebie pójdę do więzienia, ja za ciebie zapłacę grzywnę. Nie? I też zwracam się do ciebie jako filozofa, tak, w którym jest jakiś duży ładunek etyki, że to jest po prostu okrutne. Zgodzić się na cierpienie swojego dziecka, choć to ja zasłużyłem na karę. Jeżeli Bóg przyjmuje ofiarę niewinnego Jezusa, to jak o nim to świadczy? Co to z niego jest za ojciec? Stawiamy takie pytanie. Krzyżowa ofiara Jezusa pokazuje, że chrześcijanie czczą Boga za działania, których sami by nie podjęli, ponieważ musiałyby się im wydawać moralnie odrażające. No, właśnie, okrutne to jest.
Tak, strasznie. Właśnie to uważam za tą rdzeń amoralności chrześcijaństwa.
I czasami, ateizmu jakiegoś takiego.
Właśnie o to chodzi, że w chrześcijaństwie byli myśliciele, jak Soren Kierkegaard na przykład, którzy mówią, że to jest tylko teologiczne zawieszenie etyki, jak ten syn Abrahama, tak? Był przez Izaaka mordowany. Bóg wydał takie rozporządzenie, więc musimy je spełnić. Otóż chrześcijanie, i jeśli miałbym jakąś pretensję do wyznawców tej religii, taką pretensję etyczną, tak, bo oczywiście w światopoglądowe spory nie chciałbym wchodzić, to właśnie taką, że akceptują najbardziej okrutne działanie, którego sami by nie podjęli, samego tego działania by nie zaakceptowali u innych ludzi, a w pełni akceptują je w przypadku Boga i jeszcze je czczą i tego Boga wychwalają jako przykład największej ofiary, którą poniósł. To dreszcze człowieka przechodzą, kiedy słyszy, że Bóg tak umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał. Jan Paweł II to też nieustannie w swoich encyklikach czy listach apostolskich podkreślał, że to był dowód miłości Boga, że Syna swego nie oszczędził, że nas oszczędził, a Syna nie. No ale przecież to jest miłość okazana grzesznikom, winnym, kosztem niewinnego. I teraz druga rzecz, i to jest moja druga pretensja jakby do chrześcijan, którzy tę ofiarę przyjmują. Bo czy ktoś godzien jest tego, żeby taką ofiarę za niego złożyć? I czy wolno nam, co o nas świadczy to, że my taką ofiarę przyjmujemy? Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, jakbym się czuł, gdyby na przykład za spowodowanie śmiertelnego wypadku nie poszedł, to ja nie poszedł do więzienia, tylko poszła na przykład mój syn, moja córka, mój wnuk czy moja wnuczka. Ja bym w pełni był świadomy tego, że ta niewinna osoba, bardzo mi bliska, mój potomek.
Nie poradziłbyś sobie z tym.
Prawdopodobnie bym sobie z tym nie poradził. Ale teraz na czym polega religia chrześcijańska? Właśnie na tym, że bym powiedział tak, no ten córka, ten syn tak mnie ukochał, ja byłem dla niego tak kimś ważnym, że za mnie do więzienia poszedł. Ale czy ja mam prawo taką ofiarę przyjąć? I to jest ta psychologiczna strona, bym powiedział, chrześcijaństwa. Czy w ogóle mamy prawo nie tylko wyznawać Boga, który swego w okrucieństwie skazuje swojego Syna na śmierć, żeby nas od kary za grzech uwolnić, ale również, czy my mamy prawo przyjąć taką ofiarę i czy sam akt wiary wobec tego jest moralnie akceptowalny. Bo to jest zgoda, chrześcijanie mówią o miłości bliźniego, o miłości Boga, nieskończonym Jego miłosierdziu, ale w samym rdzeniu swojej religii akceptują fundamentalną niesprawiedliwość. Godzą się na to, że zostali uwolnieni od wszelkiej winy przez śmierć niewinnego, którego sami ukrzyżowali, bo przecież grzech bogobójstwa spada na wszystkich, tak? Przecież każdy grzech to jest cierń w koronie Jezusa. Czyli wszyscy przyczynili się do Jego śmierci. Ale godzimy się na to, tak? Bo On przecież dla nas tak uczynił. Czyli myślimy dokładnie tak, jak myślał Kajfasz i co potępiamy. Kajfasz mówi co? Lepiej, żeby jeden niewinny nawet poniósł śmierć, niż cały naród miałby szkodę ponieść. Kajfasz myśli skrajnie utylitarnie. Lepiej tego Jezusa, nieważne kim jest, zabijmy, ale naród, może religię obronimy. I tego nie akceptujemy, zachowania Kajfasza. Tymczasem, kiedy Bóg chrześcijański mówi, lepiej, żeby niewinny umarł za winnych i ten nas wykupuje z niewoli grzechu, to akceptujemy. No to jest moim zdaniem niespójne. Albo musimy zgodzić się, że myślimy jak Kajfasz, myślimy jak Sanhedryn, skazujemy na śmierć niewinnego, żeby ratować samych siebie. Albo musimy powiedzieć, że nasza wiara, nasza zgoda na to, że niewinny za nas umarł, jest po prostu absolutnie nieakceptowalna moralnie, bo znaczy, jest po prostu fundamentalnie niesprawiedliwa.
Ja bym sobie życzył, żeby każdy z czytelników i też naszych słuchaczy, no bo pewnie nie każdy przeczyta naszą książkę, postawił sobie jednak takie no, fundamentalne pytania związane ze stworzeniem. Tak? Jeżeli przyjmujemy sobie, że Bóg jest bytem, który projektuje nam przestrzeń życiową, przestrzeń życiową, nie lubię tego słowa, bo ono jest takie nazistowskie strasznie, ale no, tak chyba trzeba to nazwać. Sposób pewnego funkcjonowania w życiu stwarza nam świat. Tak? Świat, w którym są zwierzęta. Mówiliśmy o pokusach tak? w poprzednich odcinkach. Jaki ten Bóg jest okrutny dla nas, tak? Że stwarza pewne pokusy, a nie pozwala nam z nich korzystać. Na ile to są pokusy, a na ile normalne nasze zachowanie. Co jest tą naturą, co jest tym prawem naturalnym. To jest też ciekawa dyskusja. Ale pytanie jest, po co jeszcze? Po co jeszcze tak komplikuje nam to życie poprzez śmierć tego Jezusa? Bo ja ci powiem, że abstrahując już od kwestii związanej z odpowiedziami, które udzielali na to pytanie pewnie filozofowie, no bo ja nawet nie mam pewnie takiego zasobu, żeby wiedzieć na ten temat i ich wyszukać sobie. Myślę sobie, że wszystko chyba da się wytłumaczyć bardzo po prostu prosto, tak? Ja to sobie przynajmniej tak po prostu tłumaczę, no, że Bóg jest bytem wymyślonym, tak? Że Jezus jest bytem wymyślonym. No i trzeba było coś z tym zrobić, no to sobie wymyślono, że przyszedł ten Jezus, musiał zginąć, bo Bóg tak po prostu chciał. Bo przykro mi o tym mówić. Zadaję ci pytanie jako filozofowi, osobie, która ma jakąś no wiedzę, bo szukałeś tej odpowiedzi i sensownej odpowiedzi na temat, jaka jest logika w tym postępowaniu Boga, który zsyła tu syna, którego zamordują, nie ma po prostu.
Tak, ja...
To jest przykre, no ale...
Ja bym powiedział, że Jezus nie musi być postacią wymyśloną, Jezus jest postacią historyczną.
No nie, to jest fakt.
Natomiast tak. Oczywiście Chrystus...
Jego zmartwychwstanie.
Jako jego zmartwychwstanie oczywiście jak najbardziej, tak, ale mnie się wydaje, że cały ten mit potem ofiary krzyżowej, to jest jakaś głęboka trauma uczniów Jezusa, którzy zdali sobie sprawę z tego, że go nie obronili przed śmiercią. Tomasz Polak w tej książce System Kościelny też taką ideę próbuje pokazać, że ten mit zmartwychwstania, potem wniebowstąpienia, był próbą ratowania wiary w Mesjasza.
Tej wspólnoty też.
Też wspólnoty, ale przede wszystkim również uwolnienia się od poczucia winy. No jeśli ginie ktoś dla nas tak bliski, pozwoliliśmy, wierzyliśmy, że on nas wyzwoli, wierzyliśmy, że jest naszym przywódcą, pozwoliliśmy go zabić, nie broniliśmy go pod krzyżem przecież, jeśli wierzyć ewangelistom, był tylko święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Wszyscy inni uciekli, pochowali się. Potem ewangeliści, czy w Dziejach Apostolskich mówią, że z obawy przed zemstą kryli się, nie wychodzili na zewnątrz. W związku z tym rzeczywiście obawiali się, że teraz represje czy Sanhedrynu, czy Rzymian spotkają również uczniów Jezusa, więc czują się winni. Nie obronili mistrza i jeszcze na dodatek grozi im śmierć. W związku z tym czują się osieroceni i winni. A potem następuje również zburzenie Jerozolimy, zniszczenie doszczętne państwa żydowskiego, nawet tych jego szczątków, które jeszcze za życia Jezusa funkcjonowało. Żydzi żyją w rozproszeniu. I co teraz mogą wspominać? Był taki, którego nie posłuchaliśmy. Może gdybyśmy go posłuchali, może on byłby kimś na naszym Zbawicielem. Nie chcę mówić teraz, że to przypomina nam niektóre, jak popatrzymy na nasz dyskurs polityczny, wspomnienie, jacy to umarli polscy prezydenci, czy jeden już przewidział wszystkie wydarzenia, które teraz się dzieją. On był tym wielkim prorokiem i gdyby go wtedy świat słuchał, to by do dzisiejszych dramatów politycznych nie doszło. To jest ten sam chyba mechanizm, który zadziałał w pierwotnym chrześcijaństwie. Uczniowie rzeczywiście zaczęli wierzyć w Jezusa, już w kogoś innego. Obiecywał Królestwo Boże na ziemi, ale umarł. Jeszcze doszło do katastrofy narodu żydowskiego, do rozproszenia, do życia w diasporze. Więc musimy przenieść teraz jego rzeczywistość w inny wymiar. Wymiar być może życia przyszłego. To Królestwo Boże to będzie jakieś niebo. I tu rzeczywiście dotykamy chyba tego elementu wymyślania mitu. A jak sobie poradzić z krzyżem? No, że to była... Teraz musimy znaleźć odpowiedź. To musiało być jakoś w plany Boże wpisane. No bo jak nawet apostołowie mogli wierzyć, co mówi święty Piotr Jezusowi wtedy, kiedy on zapowiada swoją mękę? Panie, nie przyjdzie to na ciebie.
On mówi, odejdź szatanie chyba, tak?
Tak, a Jezus mówi mu, odejdź szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże czy co ludzkie. Czyli Piotr ma taki odruch wewnętrzny, że Bóg nie mógłby swojego syna skazać na śmierć, żeby zbawiać grzeszników. A Jezus mówi, nie, tu trzeba jakiejś faktycznej ofiary, która świat zbawi. Więc ja myślę, że ta trauma związana z upadkiem Jerozolimy, z rozproszeniem Żydów i chęcią stworzenia jakiegoś nowego mitu, mitu Jezusa, spowodowała, że ten krzyż zaczęto w ten sposób racjonalizować. Właśnie, że był on, że to, co było największą niewolą, stało się największą wolnością. Co było największym złem, stało się największym dobrem. To, co było największą bezsilnością, stało się największą wolnością. Co czasami mówimy, że w niewoli nie dalej jesteśmy wolni, tak? Że w niewoli stajemy się jakimś silni wewnętrznie, że chcemy tę niewolę zneutralizować. Ja myślę, że to był ten drugi element, który spajał pierwotną gminę chrześcijańską. Poczucie winy wobec Jezusa, że pozwolili go zabić. I druga rzecz, próba ubóstwienia go właśnie w ten sposób, że on jest z innego wymiaru.
Ale też próba przetrwania i zbudowana na fundamencie jego dziedzictwa jednak czegoś. Uratowania tego po prostu, tak mi się wydaje.
Jako pewnej struktury już, która nie ogranicza się do doczesności, tylko którą można przenieść w przyszłość.
To
jest, zobacz, podobny mechanizm. Znowu, ja nie jestem historykiem, więc może ten przykład nie jest dobrze trafiony, ale wydaje mi się, że on do pewnego stopnia analogię nam nasuwa. Kiedy się zrodził polski mesjanizm? W okresie niewoli. Tak. Wtedy byliśmy Chrystusem narodów. Wtedy my właśnie przez swoje cierpienie mieliśmy zbawiać innych. I nasze zmartwychwstanie, to tak jak zmartwychwstanie Jezusa miało być zbawieniem dla świata. Ale gdyby nie było niewoli, gdyby nie było zaborów, nie byłoby polskiego mesjanizmu.
I paradoks polega też na tym, że w dobie wolności nam bardzo tej niewoli brak, bo byśmy chcieli cały czas mówić, że jesteśmy niewolni, że musimy się wyzwalać i cały czas to słyszymy. Chciałbym jednak wrócić do tematu, bo z tym odkupieniem to jeszcze jest inne są problemy, tak? Bo jest pytanie, czy no skoro Jezus zbawił nas za wszystkie grzechy, no to w zasadzie no to powinniśmy grzeszyć już sobie teraz, nie? No bo po co? No...
Nie powinniśmy właśnie grzeszyć. Właśnie o to chodzi. Powinien nastąpić kres grzechu. Aha. Bóg odkupił wszystkie grzechy, w związku z tym właściwie grzechu być nie powinno. Nie powinien nastąpić koniec świata. Nie nastąpił. Dalej grzeszymy. No dobrze, można by przyjąć inne rozumienie. Jezus umarł za nasze grzechy, odkupił je, czyli te, nie tylko te, które były wcześniejsze, ale również te przyszłe, czyli nasze dzisiejsze grzechy. Tak Kościół uczy. Ale po co w takim razie sakramenty? Po co w ogóle Kościół?
No biznes by się przestał kręcić.
Jest niepotrzebny, bo Bóg już i tak te grzechy odkupił. Więc działanie w tym momencie w imieniu Jezusa jest zbędne.
Szkodliwe dla instytucji.
dla instytucji jest akurat korzystne, natomiast...
Nie, ale taka racjonalizacja, że już umarł, cię nie musisz spowiadać,
bo nie ma grzechu, bo on odkupił. Więc jeśli, i tu dotykamy jeszcze innego aspektu ofiary krzyżowej, czy ona była skuteczna? Bo jeśli Bóg na krzyżu, ofiara Jezusa, jeśli odkupił wszystkie grzechy, to powinna być skuteczna.
Nie powinno być już potępionych.
I nie powinno być potępionych. A tymczasem Kościół cały czas naucza, że potępieni będą ci, którzy ofiary Jezusa nie przyjmą, czy w nią nie uwierzą. A więc ofiara Jezusa była nieskuteczna. Ale w takim razie, jeśli ofiara Jezusa była nieskuteczna, to tym bardziej powstaje pytanie, dlaczego Bóg się godził na to, żeby Jego Syn umierał za nasze grzechy, skoro tylko grzechy nielicznych ocalił, odkupił, a pozostałych w żadnym wypadku nie. W Ewangelii Marka jest nawet powiedziane, że umarł za wielu, ale nie za wszystkich bynajmniej. W związku z tym jakby bezsens tej ofiary dodatkowo się odsłania nam, tak? W tym momencie, że ona była zbędna. Więc po pierwsze jest czymś okrutnym, że niewinny umiera za winnych, ponosi mękę za tych, którzy właściwie powinni, na których ta kara powinna spaść, ale z drugiej strony nawet jego bezinteresowna ofiara, gdybyśmy tak powiedzieli, jego gotowość poświęcenia się dla ludzi okazała się bezskuteczna, bo i tak są ci, którzy będą potępieni. Więc mamy do czynienia z sytuacją bezskuteczności krzyża.
Tak, to jest niesamowite. Też się mówi, że i to już jest zupełnie dla mnie takie pokrętne, użyję słowa już szatańsko pokrętne, tak? Że to też jest przejaw miłosierdzia Boga, takiego wielkiego. Nie? To też jest nieprawdopodobne, bo tak sobie też pomyślałem, jak to się ma do tej przypowieści o synu marnotrawnym, tak? O tym jego wielkim miłosierdziu, bo wchodzimy też tutaj właśnie w ten temat odkupienia. I jakoś mi jednak mimo wszystko ten temat leży na sercu. Mam na myśli syna marnotrawnego, który zyskuje całkowite przebaczenie, a ten syn, który jest przy ojcu cały czas, tego przebaczenia nie dostępuje. To takie trochę podobne jak z tą owcą tutaj jest ta sytuacja. Jak to się ma do właśnie krzyż, do miłosierdzia, do
Moim zdaniem to figury? Jest te przypowieści Jezusa dokładnie odzwierciedlają to, co się stało na krzyżu. Przecież na krzyżu Jezus również odtrąca Bóg Ojciec odtrąca swojego Syna, bo On niesie na krzyżu ludzkie grzechy, uczynił go grzechem dla nas, mówią apostołowie, w związku z tym musiał go odtrącić, nie mógł się z Nim solidaryzować, opuścił go całkowicie, czyli ten, który jest niewinny, który ponosi za nas karę, zostaje przez samego Ojca odtrącony.
Jest posłuszny.
Jemu jest posłuszny, ale Ojciec wobec niego nie jest lojalny. No pozwala go zamordować i jeszcze się z nim nie solidaryzuje, nie wspiera go. Wspomniałeś tutaj paru filozofów. No, Emil Cioran, rumuński filozof, się nad tym zastanawiał i mówił, że dramatem Jezusa na krzyżu było to, że Jezus się z nim nie, że Bóg się z nim, Ojciec, nie solidaryzował. Że Jezus miał poczucie klęski. Że Ojcu służył, a Ojciec ostatecznie go odtrącił, tak? I jako Mesjasza, i jako Zbawcę, i jako człowieka nawet. W związku z tym mamy do czynienia z klęską, którą ponosi ten jeden, jedyny sprawiedliwy w dziejach, który Bogu najwyższą ofiarę składa, a Bóg tej ofiary właściwie nie przyjmuje, nie ratuje go z dna rozpaczy. I to jest znowu wzorzec tego, o czym mówiliśmy już wcześniej, apoteozy cierpienia.
Tak, i ponoszenia ofiary.
Ponoszenia ofiary.
W naszym życiu.
Całkowitej, ogołocenia siebie do cna, a to cierpienie prędzej czy później zostanie nam nagrodzone. I mamy drugą stronę krzyża. Wskrzesił go z martwych. Czyli jakby Jezus na koniec zostaje przyjęty przez Boga przez fakt wskrzeszenia. Tak? Ale całe to cierpienie musiał przejść. I mamy znowu sytuację syna marnotrawnego. Wziął majątek, sprzeniewierzył go, wraca głodny, opuszczony, samotny i zostaje uwielbiony przez ojca, właściwie lepiej traktowany niż ten, który służył mu zawsze. Czyli kara go spotkała w tym okresie, kiedy głodował, kiedy nie miał z czego żyć, ale ojciec i tak na niego czekał i teraz mu znowu nagrodę daje. To jest myślenie znowu w takich kategoriach, że musisz cierpieć. Cierpienie jest łaską, która na ciebie spotyka i cierpienie będzie nagrodzone. Każde cierpienie ostatecznie zostanie nagrodzone. I dlatego również chrześcijanie zaczęli mówić o wskrzeszeniu. Bo jak inaczej byłoby usprawiedliwić Boga, który posłał Syna na krzyż i koniec historii. No musiał go wskrzesić. Musiał jakąś nagrodę temu Synowi dać w postaci wskrzeszenia. Tylko problem polega na tym, że czy to wskrzeszenie nastąpiło? To jest osobna historia. Kościół mówi o niebowstąpieniu, tak żebyśmy zobaczyli, że go tutaj nie widzimy. No,
Piotr Augustyniak w tej swojej książce o Jezusie nad tym się zastanawia, też odsyłam do tej książki. Natomiast jak ciebie tak słuchałem tutaj o tym ponoszeniu tego cierpienia, który ma być takim właściwym życiu, to pomyślałem sobie, jakie to jest smutne, kiedy przychodzi na świat dziecko i taki rodzic ma je wyprawiać w ten świat z taką nadzieją, że co? Że będzie cierpiał, że będzie doświadczany, że będzie mu trudno w tym życiu, po to, żeby się skończyło jak w tej pieśni, ja cię wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak? Czy to życie ma być przygodą, radością, eksploracją, poznawaniem, też pewnie popełnianiem jakichś błędów. Jak mówimy o okrutnym chrześcijaństwie, to jest ostatnia nasza rozmowa w tym cyklu, to warto właśnie dostrzec to, że to okrutne chrześcijaństwo to nie jest jakiś chwyt marketingowy, którego używamy, tylko pokazujemy okrucieństwo na przykładach ludzkiego losu, okrucieństwo na przykładzie wykluczenia kobiet, wykluczenia ludzi, którzy nie chcą przystąpić do programu Jezusa. No musimy po prostu, nie mamy wyjścia, no musimy się zgodzić. Albo grozi nam Szeol, zatracenie.
Szeol to by nie był jeszcze z tej perspektywy taki zły, grozi nam Gehenna.
Gehenna, miejsce składowania śmieci. Nie jesteśmy godni, jesteśmy jak te psy, tak? To przecież takim językiem Jezus rozmawia z kobietą kanańską. No, nie ma w tym przesady jednak.
A jest jeszcze druga strona tego cierpienia. Nie tylko życie jest po to, żebyś cierpiał, ale cierpienie jest kapitałem. Jest lokatą na przyszłość. Bo im bardziej przeżyjesz życie w cierpieniu tu na ziemi, ale w posłuszeństwie Bogu, w wierności Bogu, tym bardziej nagroda cię spotka po śmierci. W postaci nagrody wiecznej. Natomiast powstaje pytanie, co z tymi, którzy cierpią i tu na ziemi i będą cierpieli wieki w przyszłości. Chrześcijaństwo rzeczywiście sakralizuje cierpienie. I to sakralizuje cierpienie w sposób absolutnie
perwersyjny,
absolutnie perfekcyjny.
I perwersyjny.
I perwersyjny również. Moim zdaniem to jest rzecz rzeczywiście straszliwa. My dzisiaj odchodzi się od modelu myślenia o piekle jako stanie czy miejscu potępienia, wiecznego cierpienia i tak dalej. Ale przypomnijmy sobie, 2000 lat chrześcijaństwa, począwszy od Jezusa, to jest straszenie okrutnymi cierpieniami w piekle.
W związku zemstą, z tym, Boga,
zemstą Boga,
Ojca,
który ciebie kocha, który jest najwyższym sprawiedliwym sędzią, który będzie pamiętał każdy twój dobry uczynek, który wszystko, cokolwiek dobrego uczyniłeś, wynagrodzi. Rzeczywiście to jest mit, moim zdaniem, okrutny, którego nie da się utrzymać i prędzej czy później będą się próbowały, nawet w ramach teologii katolickiej, konstruować nowe modele Boga, tak, który już nie będzie tym Bogiem, który żąda cierpienia, który karci, który skazuje na gehennę, tylko być może to będzie Bóg, który, ja mam taką ideę i myślę, że to jest jedyna idea, która jakoś mit chrześcijański mogłaby ocalić. Kiedyś taki artykuł na ten temat nawet napisałem, że Bóg... Co chrześcijański Bóg powinien uczynić? Nie nas zbawiać, nie odkupiać nasze grzechy, tylko odpokutować swoje winy wobec świata, które ma. I moim zdaniem mit Boga pokutującego za swój grzech to jest jedyny mit, który można by jeszcze próbować racjonalizować, próbować bronić jako pewien mit chrześcijański, że to jest Bóg, który ponosi konsekwencje tego zła, który czyni w świecie, które czyni ludziom, no ale oczywiście Bóg pokutujący to jest taka idea, która z punktu widzenia człowieka religijnego jest pewnie nie do zaakceptowania. Ale moim zdaniem nie da się budować przyszłości chrześcijaństwa czy jakiejkolwiek innej religii bez uznania, że Bóg przynajmniej czyni zło, jest okrutny i powinien za to zło, które czyni, odpokutować. Bo jeśli człowiek musi za swoje zło odpokutować, to Bóg również musi za swoje zło odpokutować, a nie odkupiać rzekomo nasze winy. Wystarczy, żeby odkupił własne winy wobec nas. I to byłaby chyba jedyna idea, którą bym jeszcze w krzyżu gotów był zaakceptować. Jeśli by krzyż był rzeczywiście dziełem Bożym, to pokutą za własny grzech.
A jak mówiłeś o tych 2000 lat, to ja miałem przed oczyma te miliony ludzi, którzy zostali wymordowani, wycięci w obu Amerykach, ofiary krucjat, ofiary tego modelu ojca, o którym ty mówiłeś, tego bezwzględnego modelu ojca, który wychowuje nas do cierpienia, do posłuszeństwa, bo to jest wychowanie do kultury gwałtu, to jest wychowywanie do kultury wykorzystywania w jakiś też inny sposób i to jest absolutnie działanie polegające na no, zabijaniu w nas tego pierwiastka wolności, tego naturalnego naszego stanu. Bo jak mówimy o prawie naturalnym, ja oczywiście nie jestem filozofem, ale nie mam żadnych wątpliwości, że jest w nas chęć poznania, jest w nas chęć poznania drugiego człowieka, i chęć bycia wyrozumiałym też dla nas, tak trochę w życiu chyba po prostu.
No i dlatego mamy grzech, czy grzech pierworodny, czy upadek, bo właśnie to było sięgnięcie po owoce z drzewa poznania. Aha. Czyli pierwszy grzech, który nas na tą drogę sprowadził. Nie mam wątpliwości, że jeśli życie ma sens, ja generalnie nie wierzę w sens, jakikolwiek sens życia naszego na ziemi. Zresztą nie sądzę, że tutaj to byłoby coś odkrywczego, to myślę, że każdy z nas udręki losu doświadcza w taki czy inny sposób i gdyby miał powiedzieć każdy z nas, na czym sens życia polega, to miałby duży kłopot. To jeśli już jakiegokolwiek prześwitu sensu szukać w naszych codziennych zmaganiach, to właśnie w wolności, w wolnym zmaganiu się z losem, ale nie w takim sensie, że musimy się tej wolności wyrzekać, musimy w pokorze znosić cierpienia i liczyć na to, że jakaś nagroda w przyszłości nas czeka. Moim zdaniem to jest jedno z największych też złudzeń myślenia religijnego, że jest jakieś życie po śmierci. Już nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale moim zdaniem to jest straszliwa zdrada, którą religie odwołujące się do życia przyszłego wobec ludzi stosują. No dobrze, dzisiaj cierpisz, ale jutro będziesz w zamian za to cierpienie w niebie cieszył się Bogiem, radował się Bogiem. A ja uważam, że jest odwrotnie. Że
to jest perwersyjne. Bardzo.
Że to jest perwersyjne, że mit życia przyszłego jest tylko po to, żeby nam łatwiej było innych mordować i
zarządzać nimi. Tak. No mam nadzieję, że jakoś pobudziliśmy was do jakiejś refleksji w trakcie tych lektury też książki, którą polecamy w komentarzu. Chrześcijaństwo, moralna religia. Zapraszamy do lektury. Tam w sposób pogłębiony, na spokojnie można się zapoznać z takim uzasadnieniem pogłębionym. No, w podcaście nie ma na to miejsca. Natomiast myślę, że w tym podcaście również pobudziliśmy was do pewnego sposobu myślenia. Myślę, że Irek szukał tutaj takiej spójności filozoficznej w tym i trudno było w tym chrześcijaństwie tę spójność znaleźć. Ja nie mam takiej spójności psychologicznej. Ja jako taki domorosły oczywiście psycholog, który patrzę na życie, po prostu może gruba to jest teza, ale no nie ma to sensu absolutnie. Jest szkodliwe wręcz.
Ja myślę, że to jest mit krwawy, okrutny, który jeśli coś dobrego w dziejach uczynił w taki czy inny sposób, to nie ma już tam nowego potencjału, żeby jeszcze jakiekolwiek nowe dobro czynić. Moim zdaniem chrześcijaństwo stało się religią, która uwstecznia nas, która cofa nas w rozwoju historycznym i nawet jeśli mówimy o najbardziej szlachetnych, wydawałoby się, przykazaniach, jak przykazanie miłości bliźniego, tego nie będziemy znowu tutaj poruszać, ale w książce o tym piszemy, to już liberalne demokracje, społeczeństwa wolnościowe zrobiły więcej dla bliźnich, są mniej wykluczające niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo pozostało religią z takiego dobrego, w cudzysłowie dobrego oczywiście, monarchistycznego, średniowiecznego myślenia totalitarnego i moim zdaniem nie da się tej religii zreformować. Ja jestem zresztą zwolennikiem takiej idei, że mitów się nie reformuje. Mity po prostu umierają i są zastępowane nowymi. I ja, żeby już zakończyć, też nie łudzę się tym i nawet tak swojej roli nie widzę, żeby mity jakoś tam kruszyć, rozbijać.
Dekonstruować.
Tego się nie da. No mity tak. Po prostu umierają i moim zdaniem w świecie zachodnim, w świecie młodego pokolenia dzisiaj jesteśmy w takiej epoce, w której ten mit już umarł. Mhm. W sensie najbardziej dosłownym. Tak? To jest religia umarła i raczej nie wróżę jej odrodzenia, nawet jeśli jeszcze kilka stuleci w taki czy inny sposób instytucje religijne chrześcijaństwa będą trwały.
No tak, trudno to tak wygasić. Świat poszedł trochę naprzód. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.